Cześć, dzień dobry. Z tej strony JoJurga i podcast Bezpiecznik. Dzisiaj bierzemy na warsztat zmysłu dotyku. Porozmawiamy o kinoterapii i hipoterapii. Zastanowimy się nad tym, jak zmysł dotyku będzie działał w metaversie oraz jak zadbać o kontakt z własnym ciałem i ciałami naszych partnerów, partnerek. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dużo wiedzy. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Tak byśmy częściej byli w dobrym, bliskim uścisku. Pozdrawiam. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bezpiecznik. Dzisiaj bierzemy na warsztat zmysł dotyku. Jak już doskonale wiecie, jest to mój ulubiony zmysł i zawsze jak odwracam piramidę zmysłów Platona, to on ląduje na samym szczycie. I standardowo, zaczynając od cytatu, ten cytat też się wielokrotnie w różnych moich wypowiedziach przewija, Władimir Nabokow, Lolita. Czy to nie dziwne, że zmysł dotyku, tak nieskończenie mniej ceniony przez ludzi od wzroku, staje się w krytycznych momentach naszym głównym, jeżeli nie jedynym kluczem do rzeczywistości? Zmysł dotyku, czyli układ czuciowy, jest jednym z najbardziej rozbudowanych zmysłów w naszym ciele i to z niego wyodrębniliśmy najwięcej nowych zmysłów, jak chociażby zmysł odpowiadający za czucie bólu. Oczywiście skóra jest też największym ludzkim organem, zajmuje mniej więcej 2 metry kwadratowe powierzchni, a waży plus minus 5 kilo. Jest to gigantyczny organ stanowiący taką naszą powłokę zewnętrzną, granicę między tym, co biologiczne i wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne i poza nami. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak o tym myśleliście, ale to są nasze granice. I te granice są fascynujące pod wieloma względami, dlatego, bo zmysł dotyku może być oczywiście bodźcem absolutnie przyjemnym i wtedy jest to ta oaza spokoju, otulenia, wyciszenia, na przykład kiedy jest nam bardzo źle i przytulają nas najbliżsi ludzie albo inne istoty żywe. No ale może też być to zmysł powodujący największe traumy. I z tego powodu warto o nim myśleć w dwójnasób. Myślę, że wszyscy kojarzymy słynne hasło zły dotyk boli przez całe życie. I myślę, że to też jest warte rozważenia, co my tym dotykiem robimy innym, ale też robimy samym sobie. Oczywiście kary cielesne już odeszły do lamusa i chwała nam za to w rozwoju świata i cywilizacji, ale jednak potrafimy być w stosunku do siebie cieleśnie bardzo przemocowi, nie tylko pod kątem tego, w co wkładamy swoje ciała, na przykład ubrania, ale też na przykład jak żyjemy, czy jakie i w jaki sposób uprawiamy sporty. Więc ten self-care i self-love, myślę, że w tym czasie zwrócenia się ku sobie i coraz większej świadomości, że na naszą strefę psychiczną ma wpływ strefa fizyczna, jest to warte wzięcia pod uwagę. Zmysł dotyku odpowiada tak naprawdę u wszystkich ssaków za budowanie więzi. Na przykład małpy się iskają, co jest takim prawzorem naszych przytuleń, czy podają sobie jedzenia z pyska do pyska, co jest odpowiednikiem naszych ludzkich pocałunków. I tak jakbyście spojrzeli na wszelakie znane Wam zwierzęta, które żyją w naszym otoczeniu, to dla nich wszystkich dotyk jest niezwykle istotny. Jest taka teoria, która mówi, że jak zaczniemy budować wioski i pierwsze siedliska ludzkie na Marsie, to zabierzemy ze sobą psy właśnie po to, żeby rozładowywały napięcia w załodze i pozwalały sobie radzić ze stresem, szczególnie w takiej atmosferze i w takim konstrukcie społecznym wojskowym, gdzie nie bardzo jest miejsce na interakcje intymne. No i dzisiaj standardowo przejdziemy przez kilka lektur dotyczących zmysłu dotyku. Odeślę Was do fantastycznego filmu stworzonego na podstawie mojej ulubionej książki o dotyku Homo Hapticus, zrobionej przez niemiecką telewizję DW, za darmo dostępnego na YouTubie. No i standardowo porozmawiamy o różnych produktach i projektach wokół tego zmysłu. Od razu powiem, że będzie dość dużo o sensualności i seksualności, bo nierozerwalnie zmysł dotyku jest związany z seksem. Jeżeli byście chcieli posłuchać bardziej medycznej rozmowy, co nam daje zmysł dotyku, w pierwszym bloku podcastu Bezpiecznik jest rozmowa z Karo Domarańczyk i tam rozmawiamy o palpacji. Karo jest osteopatką i dużo o tym, jak ten zmysł dotyku działa, też od strony terapeutycznej znajdziecie w tym odcinku, więc odsyłam Was do wszystkich kanałów streamingowych. A wracając do książek, przepiękna książka The Touch, Space Design for the Senses, publikacja przedstawiająca 25 przestrzeni, które są dobrym przykładem dotykowego łączenia różnych elementów, ale również kolorów, faktur, światła, natury i społeczności. To jest taka książka, która jakbyście zobaczyli, jakie są wokół niej opinie, to będziecie mieli poczucie, że chcecie ją mieć. Bardzo piękna, biało-czarna okładka, tylko z takim czerwonym stemplem. W ogóle cudownie dopracowana publikacja. Nie tylko dla projektantów. W sensie oczywiście wszystkich architektów, wnętrzarzy i projektantów produktu odsyłam. Ale myślę, że jeżeli szukacie inspiracji na swoje domy, albo wykańczacie swoje biura, albo jesteście na jakimś etapie tworzenia przestrzeni wokół siebie, jest to absolutnie obłędne bogactwo inspiracji wspieranych fotografią, esejami i praktycznymi wskazówkami od liderów branży projektowej. Więc gdybym miała zaczynać od takiego podręcznika dla projektantów dotyczącego zmysłu dotyku i nie miałaby być to książka popularno-naukowa, to będzie to The Touch. Następnie jest książka Touching the Human Signification of the Skin. To jest ciekawe, bo to jest tak naprawdę prekursor książki Homo Hapticus, którą Wam wielokrotnie polecałam. Są książki, które ja uważam za obowiązkowe w bibliotece chyba każdego żyjącego, świadomego człowieka i na pewno Homo Hapticus się tam znajduje. Przypominam, Martin Grunwald. Książka Touching jest książką, która została pierwszy raz opublikowana w 1971 roku. Wydanie wzbogacone, uzupełnione wyszło w 1978. Dr. Montaigne przedstawia wszystkie aspekty dotyczące skóry i dotyku i ich wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Od odkrycia wkładu immunologicznego funkcji skóry przez samoznaczenie dotyku również u osób starszych wykazał szkodliwości dotyczące na przykład niezajmowania się noworodkami, czyli tego, o czym bardzo dużo Martin Grunwald pisze i wskazywał właściwe praktyki dotyczące małych dzieci, ale też w rozwoju w ogóle ludzi i budowaniu więzi. Książka wyszła w kolejnej edycji, bo to sprawdziłam, więc jest do kupienia. Bardzo fajnie napisana, aczkolwiek jeżeli chcecie wybrać jedną książkę popularno-naukową, to nieustająco będzie to Homo Hapticus. Warto pamiętać o tym, że te książki bardzo często są oparte na tych samych źródłach. Faktem jest, że mniej więcej rocznie publikujemy 1 000 000 badań naukowych, ale bardzo często one potwierdzają tezy, które już znamy. Kolejną fajną pozycją jest Touch, The Science of the Hand, Heart and Mind. Książka neurobiologa Davida Lindera, przedstawiająca wciągające i fascynujące badania, jak połączenie dotyku i emocji wpływa na nasze interakcje społeczne i znów stan zdrowia i rozwój, więc to jest mniej więcej ta sama koncepcja, ale on też bardzo ładnie wyjaśnia, jak zmysł dotyku wpływa na nasze poczucie siebie i doświadczanie świata, czyli to jest trochę to, co powiedziałam na początku odnośnie tego, że skóra jest granicą naszego jestestwa biologicznego, a świata zewnętrznego. Tu jest o tym, jak te relacje budujemy. To się też odnosi w pewnym stopniu do proksemiki. To jest ta nauka, o której będzie jeden z kolejnych odcinków, mówiąca o odległościach między ludźmi i odległościach między ludźmi a obiektami. Czyli o tym, w jakie interakcje społeczne wchodzimy. Na przykład w Japonii się kłaniamy, trzymając, zachowując praktycznie dystans społeczny, czyli te 1,5-2 metry, a w krajach basenu Morza Śródziemnego będziemy się przytulać, ściskać i chodzić za ręce, nawet jeżeli nie jesteśmy w związku intymnym. Więc, że te różnice wynikające z kultury, z poczucia tego, co jest strefą prywatną, a co jest strefą publiczną, są uwarunkowane kulturowo i też odpowiadają za więzi. Jest taka teoria, która mówi, że do wychowania dziecka nie są potrzebni tylko rodzice, tylko jest potrzebne plemię, czyli potrzebujemy społeczności, która będzie nas wspierać w zdrowym funkcjonowaniu. I ta koncepcja tego, że to zmysł dotyku odpowiada bardziej niż wzrok na odnajdywanie się w tej przestrzeni, w tej społeczności, wynika z tego, że po pierwsze zmysł dotyku jest najbardziej rozwinięty w momencie naszych narodzin. Jest też pierwszym zmysłem, który się kształtuje 14 tydzień życia płodowego, bodźce taktylne docierają do naszego ciała. Mamy ciało pokryte takimi mikrowłoskami, które są na całym naszym ciele. Jesteśmy w stanie odbierać ruchy płynu owodniowego i to jest naprawdę niesamowite. I to ten zmysł odpowiada za poznawanie rzeczywistości w pierwszych tygodniach życia i też za kształtowanie się naszego rozwoju w dalszej perspektywie. Doskonale wszyscy wiemy, że dzieci niedotykane, nieprzytulane od urodzenia mają bardzo głębokie dysfunkcje społeczne. To są te słynne wezwania różnych oddziałów neonatologicznych czy domów dziecka w poszukiwaniu wolontariuszy, którzy przychodziliby przytulać dzieci. Oczywiście chodzi o regularną współpracę i budowanie więzi, więc to nie jest wolontariat na hip hip hura. Jest taki bardzo smutny eksperyment, który potwierdza tą tezę tego, jak bardzo potrzebujemy dotyku od urodzenia. Autorem eksperymentu jest Henry Harrow. Eksperyment dział się w latach 60. Małe makaki rezusy oddzielono od matek, oferując im w klatkach dwie rzeczy do wyboru. Nieożywioną matkę wykonaną z drutu i drewna, która miała jedzenie, drugą nieożywioną matkę wykonaną z miękkiej tkaniny, do której można było się wtulić. Makaki wybierały matkę, w którą można było się wtulić, jednocześnie decydując się na śmierć głodową. Chciałabym, żeby to Wam bardzo utkwiło w głowie, jak istotny jest ten zmysł dotyku. Jest bardzo dużo udowodnionych opracowań dotyczących stref doświadczonych wojną, na przykład w byłej Jugosławii i tego, co działo się w sierocińcach po zakończeniu konfliktów zbrojnych i mimo tego, że dzieci miały jedzenie i nie spadały na nie bomby, one umierały z braku bliskości. Pamiętajmy sobie wszyscy na całe życie, że dotyk jest jedynym zmysłem, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. To jest zmysł, który odpowiada za nasze zdrowe, prawidłowe funkcjonowanie. Przytulanie obniża poziom kortyzolu lepiej niż wszystkie leki antydepresyjne, antylękowe z Xanaxem na czele razem wzięte, a już na pewno lepiej niż narkotyki i butelka wina. Dbajmy o naszą jakość dotyku i myślę, że część z Was, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe, doświadczyła w pandemii i w tych najcięższych lockdownach tak zwanego głodu skóry. To jest jednostka chorobowa stwierdzona pierwszy raz w latach 80. najpierw na więźniach, potem na astronautach. Jest to głód dotyku, jest to tęsknota za bliskością. Jak żyliśmy w społecznościach plemiennych, jak żyliśmy razem na tak zwanej kupie, jak się dotykaliśmy, iskaliśmy, głaskaliśmy, masowaliśmy na zmianę, to takie stany nie występowały. W momencie, kiedy się jednostkujemy, zamykamy w domach, uciekamy w świat wirtualny, zdarza się nam to coraz częściej. Dotykanie swoich bliskich, głaskanie dzieci, bycie w relacji z osobami, które są dla nas ważne i ze zwierzętami, bo tak jak powiedziałam na początku, zwierzęta równie dobrze równoważą nasz stres, jest ogromnie ważne. Jeżeli chcielibyście tą wiedzę uzupełnić takim podejściem bardzo biologicznym, to patomorfolożka Paulina Łapatniuk napisała książkę Na własnej skórze i to Wam bardzo polecam jako książkę o tym, jak jest zbudowana skóra. Książka jest bardzo bogata w ilustracje, dość niesamowite, bo tam są też stare ryciny pokazujące choroby skóry, które teraz już występują bardzo rzadko, na przykład człowieka pokrytego łuskami, człowieka drzewo, ale też wszelakie przykłady glist i innych dziwnych żyjątek, które mogą występować w naszym organizmie, jak sobie je przywieziemy z różnych egzotycznych wakacji. Książka, ja nie uważam, że dla ludzi o mocnych nerwach, aczkolwiek wiem, że w tej chwili wrażliwość medyczna jest różna. Ja jako dziecko lekarz jednak mam ją daleko wysuniętą, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i pani Paulina ma super poczucie humoru. W sensie ona jest bardzo czarna, ale jeżeli słuchacie mnie, to myślę, że też poczucie humoru pani Pauliny Wam podejdzie, więc bardzo serdecznie Wam tą książkę polecam. A teraz przechodząc do obiecanego filmu, How Does Touch Affect Our Mental and Physical Health? Dokument wyprodukowany przez niemiecką telewizję DW, dostępny na YouTubie za free, szanowni państwo. Występuje w niej autor książki Homo Hapticus Martin Grunwald, ale nie tylko. To jest 50-minutowy, fajnie zrobiony film opowiadający o roli zmysłu dotyku. Jest to przeniesienie praktycznie książki na obraz, więc jeżeli ktoś z Was chce te treści przyswoić w większym gronie albo nie ma czasu czytać, to bardzo Was do tego dokumentu zachęcam. Absolutne kompendium wiedzy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja jestem piewcą tej książki, więc absolutnie czytajcie. I teraz chciałabym przejść do tematu bardzo ważnego, bo to jest temat bliskości, temat seksu, temat bycia w relacjach i on jest nierozerwalnie związany z metaversum i technologiami, bo doszliśmy do takiego przedziwnego momentu w rozwoju naszych zachodnich, wysoko rozwiniętych społeczeństw, że sobie z tą seksualnością radzimy różnie. Po pierwsze wyróżniliśmy taki stan jak aseksualność, czyli wiemy, że w społeczeństwie występują osoby, które nie są ani homoseksualne, ani heteroseksualne, ani biseksualne, seksualne, tylko po prostu są aseksualne, czyli nie odczuwają pociągu płciowego. To jest kwestia numer jeden. Kwestią numer dwa jest to, że badania wskazują, że dzieci mają inicjację z pornografią, mając lat 11. Dość wstrząsające odkrycie, bo nadal myślę, że to jest całkiem wcześnie, nie do końca mając wcześniej zapewnioną edukację seksualną w domu. I oczywiście są już na rynku przepiękne książeczki opowiadające o tym, dlaczego chłopcy mają siusiaka, a dziewczynki mają cipki, ale nadal wydaje mi się, że w systemie edukacji, znaczy nie wydaje mi się, nadal w systemie edukacji nie jest to wiedza powszechna. Z czego wynikają potem bardzo różne zaburzenia, na przykład dotyczące sprawiania sobie przyjemności, zabawek erotycznych, wchodzenia w relacje, wyobrażenia o tym, czym w ogóle może być seks. I jak obserwuję projekty młodych projektantów od naprawdę kilku ładnych lat i siedząc w jury takich konkursów jak Make Me czy Young Polish Designers, są to dwa największe konkursy w Polsce dla młodych twórców. Make Me Use Design Festival i Young Polish Designers Instytut Wzornictwa Przemysłowego. To rzeczywiście tych projektów dotyczących zmysłu dotyku jest już bardzo dużo i widać, że młode pokolenie zwane Z-ką myśli nie tylko o sobie, ale też myśli o tym, jak z bliskością radzą sobie ludzie starsi. To też jest super ciekawe, bo my nie lubimy sobie wyobrażać naszych rodziców albo dziadków w łóżku, a to się dzieje i jest nam potrzebne dla zdrowia. Więc fajnie, że te projekty są i dzisiaj o kilku chciałabym Wam powiedzieć. Pierwszym projektem, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest Mushi Katarzyny Dobrzyńskiej. Jest to absolwentka School of Form, która stworzyła małe porcelanowe obiekty do stymulacji kobiecych sfer intymnych. Katarzyna, jak sama mówi w swojej pracy, pochodzi z konserwatywnego domu, gdzie ta koncepcja masturbacji i w ogóle sprawiania sobie przyjemności, poznawania swojego czasu była owiana tabu i postanowiła stworzyć przedmioty, które pomagałyby nam swoje ciało poznawać. Ja miałam okazję mieć te obiekty w ręku w ramach wystawy Dobranoc w maju tego roku na Łódź Design. Pokazaliśmy całą strefę bliskości pod kątem tego, jak ważne na dobry sen jest też bycie blisko ze swoim ciałem i z ciałem naszych partnerów, partnerek. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo piękne, że zaczynamy mówić coraz więcej i o tabu kulturowych, czyli braku edukacji, bardzo konserwatywnym społeczeństwie, w którym żyjemy, ale też zaczynamy pokazywać, jak sobie można z tym radzić. Obiekty występują w trzech kolorach, bladoróżowym, czarnym i białym. Są w różnych kształtach, są tak zaprojektowane, że nie mówią bezpośrednio, do czego służą, czyli nie jest to ordynarny wibrator, wyglądający jak wielki penis, tylko są to bardzo zgrabnie wykonane, obłe, delikatne, przyjemne w swojej wadze przedmioty do tego, żeby odkrywać, które strefy w naszym ciele są erogenne, jak reagują na jaki nacisk, co sprawia nam przyjemność, bo bardzo często to, czego się najbardziej wstydzimy w bliskości z innymi, z naszymi partnerami, partnerkami, to jest właśnie brak znajomości własnych potrzeb, bo w łóżku to pytanie, co lubisz, pojawia się bardzo często i bardzo często my też się oblewamy ponsem i nie wiemy, co z tym faktem zrobić. Pani Kasia zrobiła kawał dobrej roboty do tego, żeby dać narzędzia do poznania samych siebie. Oprócz tego jest bardzo piękny obiekt nazwany Miłość Fizyczna, akcesoria do czucia i bliskości Macieja Głowackiego. To jest projekt wyróżniony w tym roku na Make Me. I jest to kontrpropozycja dla zabawek erotycznych, które są nastawione na przyjemność jednej strony. Bo coraz więcej mówimy właśnie o odkrywaniu swojego ciała, o relacjach, które się dzieją w świecie wirtualnym, o przenoszeniu dotyku przez internet, do czego zaraz też dojdę. A coraz mniej mówimy o tym, że jednak dobry seks to dwójka ludzi i fajnie by było mieć narzędzia, które pozwalają nam odkrywać ciała naszych partnerów, partnerek w sposób też inny niż to, co oferują nam seksshopy. Autor skupił się głównie na osobach dojrzałych, żeby w tym momencie, kiedy dzieci wychodzą z gniazda, przechodzimy na emeryturę czy pracujemy mniej, mieć na podorędziu obiekty, które mogą nam pomóc odbudować bliskość, bo jak wskazują badania, najlepszy moment na dobry seks dla mężczyzn to jest 64 lata, a dla kobiet 66 lat. To znaczy, że to jeszcze przed nami, przynajmniej przed większością moich słuchaczy. I jest to fascynujące, bo kiedyś się mówiło, że dla mężczyzn to w okolicach 20 par, dla dziewczyn 30 paru, a teraz się okazuje, że nie. Czym lepiej znamy swoje ciała i czym bardziej umiemy się od siebie odczepić, czyli nie zastanawiać się, jak wyglądają nasze nogi w jakimś świetle, albo czy nasz brzuch jest za mały, czy za duży, czy dobrze nam się układają włosy, to wtedy na tym zmyśle dotyku i bliskości jesteśmy w stanie się naprawdę skupić. I Maciej zaproponował 3 obiekty. Jeden jest przed seksem, tak zwane zaproszenie, lampka dedykowana łagodzeniu problemów z komunikacją, o seksie i wyrażaniu inicjatywy, w trakcie, współbrzmienie, gadżet elektroniczny pomagający osiągnąć harmonię seksualną z partnerem poprzez słuchanie bicia jego serca i trzeci, po stosunku obecność. Zestaw do tworzenia biżuterii ze wspomnień z sypialni. Mi się to bardzo podoba. To może brzmieć bardzo skomplikowanie i to może być dla wielu z nas tylko bardzo poetycka historia o tym, że ktoś zauważa problem, bo to nie znaczy, że my musimy te rzeczy od razu wdrażać, ale też pokazuje, bo większość z tych rzeczy jesteśmy w stanie po prostu zrobić bez gadżetów, jak ważne jest bycie w relacji ze sobą i nie traktowanie tylko seksu jako sposobu na obniżenie napięcia mentalnego i fizycznego, bo to jest trochę to, o czym są aplikacje randkowe. Są o szybkim załatwianiu potrzeb. Oczywiście wielu z nas spotkało tam miłość życia i super, dobrze gdyby do tego służyły, ale budowanie bliskości i naprawianie, a nie wyrzucanie, jak to się mówi w Azji, myślę, że może być dla nas w tym świecie ciągłej zmiany też bardzo budujące. Poza tym jest też bardzo fajny projekt mojego studenta, Przemka Sokoła, Peel Off. Też pokazywałam go na wystawie Dobranoc. Jest to poduszka, która jest podparciem lędźwiowym dla seniorów, przede wszystkim przy endoprotezie biodra, ale też przy różnych skrzywieniach kręgosłupa. Też bardzo fajnie przebadany projekt i produkt i mam nadzieję, że kiedyś nasi seniorzy i nie tylko będą mogli z niego korzystać, bo to jest kolejny raz, kiedy widzimy, że ci nasi bliscy mają potrzebę bycia w kontakcie i że to jest po prostu rzecz niezwykle ważna, niezależnie od tego, czy mamy lat 30 czy 80. Zresztą ja zawsze w tych momentach widzę film Miłość Hanekiego, gdzie może tam już nie ma seksu, ale jest ta niesamowita bliskość i taki bardzo, bardzo intymny dotyk ludzi w bardzo dojrzałym wieku. I jeżeli rozmawiamy o tych wszystkich bardzo pięknych obiektach młodych projektantów, mówiących o potrzebie odnajdywania bliskości, no to natychmiast przenosimy się do metaversów czy innych uniwersów. I tu pojawiają się rozwiązania haptyczne, takie jak różnego rodzaju haptic gloves. Tutaj jedno należy, właśnie zostało wyprodukowane przez Meta Reality Labs. Oczywiście jest to rękawiczka, która ma nam pomagać w doświadczeniach imersyjnych, które w połączeniu z okularami VR pozwolą doświadczyć uczucia dotyku podczas trzymania przedmiotów w świecie seksualnym. Gdyby to były tylko rękawiczki, to byłoby bardzo zabawnie. Ja mam więcej takich fantastycznych obiektów. Znalazłam też specjalne masturbatory dla mężczyzn stworzone przez firmę Vibebase, albo Vibebase, chyba tak to powinnam przeczytać, Vibebase, która w czasie pandemii zanotowała 50% wzrost, czyli to bardzo pięknie pokazuje, jak szukamy bliskości w internecie i jak metaverse, inne uniwersy i online pozwalają nam zaspokoić swoje bardzo fizyczne potrzeby. Ja zawsze twierdzę, że branża porno wniosła bardzo dużo do naszej świadomości ciała i do technologii i też uważam, że najlepsze kombinezony haptyczne, takie, które będą przenosić wrażenia czuciowe na całe ciało, a nie tylko na poszczególne jego części, zadzieje się właśnie dzięki tej branży. Na ten moment mamy nieźle działające rękawiczki, mamy różnego rodzaju nakładki, masturbatory, słuchawki i rzeczy, o których istnieniu czasami wolałabym nie wiedzieć, bo one wyglądają dość kuriozalnie, ale pokazują tą naszą gigantyczną potrzebę doświadczania, szczególnie w momencie, kiedy nie radzimy sobie z umiejętnością bycia bliskości w świecie realnym, więc przenosimy się do online'u. Mamy już bardzo przykre doświadczenie testowania metaversum, gdzie wystąpił gwałt i w momencie, kiedy to się zadziało, właściciel Meta, czyli Zuckerberg, powiedział, że będzie się starał doprowadzić do bezpieczeństwa w metaversie na poziomie bajek Walta Disneya, czyli trochę nie rozwiązujemy problemu, tylko zamiatamy go pod dywan, po prostu kasujemy wszystkie rzeczy związane z bliskością, to trochę jak na Instagramie rzuci się kobiece sutki, to zdjęcie zostaje zablokowane. To też nie jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Znowu podstawą jest edukacja i nie będziemy w stanie funkcjonować dobrze w podwójnej rzeczywistości online'owej i offline'owej bez uczenia się, jak sobie radzić ze swoim ciałem i ze swoją fizycznością najpierw w świecie rzeczywistym. Ale te przedmioty, które się na rynku pokazują, bardzo wyraźnie nam mówią, że idziemy w tą stronę. No i też produkcja wszystkich sekslalek w Chinach na potęgę i one są super realistyczne i te teorie, o których mówiłam, czyli koncepcja, że do 2050 roku będziemy mogli się hajtać z robotami czy z humanoidami, no idzie mniej więcej w tą stronę, więc ja bym bardzo chciała Wam zwrócić uwagę na ten problem i zachęcić Was do wzięcia pędzelków, opasek na oczy, olejków do masażu i powrotu do sypialni. Tu Wam też polecam książkę, o której nieraz mówiłam, czyli Slow Sex, rozmowa Hanny Rydleskiej z Martą Niedźwiecką i różnymi innymi specjalistami. I o tym, że seks to oczywiście nie tylko penetracja, bardzo unerwione i bardzo dotykowe miejsce w ciele i kobiety, i mężczyzny, ale że jest to przede wszystkim bycie ze sobą, bycie na bardzo, bardzo wielu poziomach. Więc do tego bardzo zachęcam, zresztą to też nie jest tajemnicą, że ja cały czas mam marzenie, żeby zaprojektować dobre zabawki erotyczne. Tutaj jak na razie mamy taki pogląd ze znajomymi projektantami, seksuologami, że tylko kilka marek na rynku radzi sobie z tym naprawdę dobrze i że te zabawki są odporne na upływ czasu. Ale schodząc na chwilę, wychodząc z sypialni, jeszcze wracając do tego, co robi MIT, czyli MIT Media Lab, pojawiają się technologie przenoszące i dotyk na odległość. No to są też te słynne badania Tinderka, że fajnie by było, żebyśmy nie tylko mogli poczuć swój zapach, bo to jest bardzo decydujące w doborze partnerów, ale mogli się dotykać na odległość. Był taki świetny projekt Tactilium, stworzony 8 lat temu, 2014 rok, który odnosił się do potrzeby bycia w dotyku na odległość. Ostatni projekt Media Labu to jest Fabric Keyboard, czyli tekstylna klawiatura, która reaguje i na bliskość, i na rozciąganie, i na nacisk, i na dotyk, i na pole elektryczne. Obejrzyjcie sobie, ja też podrzucę filmik, to robi całkiem fajne wrażenie. Mi się to wizualnie nie podoba, ale gdybyśmy mogli na przykład w ten sposób uczyć się gry na fortepianie, a to jest moje wielkie marzenie, to byłoby to bardzo fajne, bo taką klawiaturę moglibyśmy wrzucić do plecaka czy do torebki i po prostu pracować z nią gdziekolwiek jesteśmy. Znowu ma to swoje zalety, bo możemy to zrobić gdziekolwiek, ale nie daje nam to obcowania z wielkim instrumentem, jakim jest fortepian, z jego politurą, klawiszami i ciężarem. Więc zawsze coś za coś. Kolejnym bardzo ciekawym projektem na pograniczu online'u i offline'u są Koski Game, zrobione przez Studio Deform na zamówienie Royal College of Art. Gra interaktywna, w sensie mamy realnie klocki, które się łączą magnetycznie, do tego mamy takie punktory, które pomagają aplikacji szczytywać układ naszych klocków i dzieciaki mogą bawić się na swoim stole, realnie wchodząc w relację oko-ręka, czyli mają przestrzenne obiekty. Równolegle na ich tablecie dzieje się magia, wyskakują różne potworzaki, leje się woda, rosną drzewa i możemy to robić też w online, w czasie rzeczywistym z innymi. Więc ja na początku byłam dość sceptyczna, jak Przemek znalazł ten projekt i o nim rozmawialiśmy, a potem stwierdziłam, że wow, to ma sens, no bo nie osłonimy dzieci przed kontaktem z internetem, więc jeżeli to jest mądry kontakt i ta rzeczywistość miesza się ze światem wirtualnym nie tylko przez szklany dotykowy ekran, ale właśnie za pomocą drewnianych, haptycznych obiektów, to myślę, że to ma absolutny sens. I na koniec bardzo bym Wam chciała powiedzieć o dwóch terapiach. O jednej żeśmy już wspomnieli na początku, czyli kinoterapia. Jest to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji, rehabilitacji. Pomaga przy niepełnosprawnościach, PTSD, lęku, depresji. Pomaga dzieciakom ze spektrum autyzmu. Jest to obcowanie ze psami, po prostu. Myślę, że większość z nas doświadczyła potrzeby adopcji czworonoga w trakcie pandemii. Psy mają niesamowitą moc terapii. terapeutyczną. Jest bardzo wiele programów, które zabierać psy do szpitali, gdzie są dzieciaki terminalnie chore. Jest bardzo wiele programów pracy z psiakami wśród dzieci upośledzonych psychoruchowo. Jest też sporo programów na przykład dla byłych żołnierzy pracy z psami. Więc to jest w ogóle niesamowita robota. Myślę, że każdy z nas, kto miał w życiu psa, daje sobie sprawę z tego, jaka to jest piękna relacja. No i oczywiście jedną wersją tej terapii jest stymulacja dotykowa, czyli obcowanie ze zwierzakiem, głaskanie, bawienie się z nim. A drugą wersją jest tak zwane DTP, czyli Deep Pressure Therapy. To jest traktowanie zwierzaka trochę jak kołdry obciążeniowej, czyli ułożenie zwierzaka tak, żeby wywierał nacisk na konkretne partie ciała, czyli klatkę piersiową, brzuch lub kolana, aby doprowadzić do ich rozluźnienia poprzez teorię 2C, czyli ciepło i ciężar. Bardzo fajna metoda. Do tego oczywiście są kwalifikowani i terapeuci, i psiaki. Nie róbcie tego ze swoimi psiakami w domu, bo mogą nie być zachwycone. Ale na przykład pewnie obserwowaliście koty, które lubią się układać w chorych miejscach albo w miejscach bardzo spiętych nerwowo. To jest mniej więcej ta historia w wydaniu kocim. Druga forma terapii ze zwierzętami, czyli hipoterapia, polegająca mniej więcej na tym samym, czyli nie obcujemy z psiakami, tylko z końmi. Zwierzaki zdecydowanie większe. Nie jeździ się na takim koniu w siodle, używa się do tego czapraka, takiego specjalnego podkładu z pasem do hipoterapii, czyli z taką obręczą, na której użytkownik może się wesprzeć, oprzeć, złapać. Jest to terapia głównie dla dzieciaków i młodzieży i znów to spektrum pomocowe jest bardzo duże, od zaburzeń wzorca chodu po amputację, autyzm, zespół Downa czy porażenie mózgowe. Efekty są przepiękne. Ja wielokrotnie, ponieważ ja jeździłam konno połowę życia, wielokrotnie obserwowałam, jak taka terapia wygląda. Mieliśmy w stajni konie służące do hipoterapii. Wielokrotnie byłam gdzieś świadkiem czy współuczestnikiem takich działań. Bardzo, 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 bardzo piękna historia. Przy czym znowu nie każdy koń, a właściwie bardzo nie każdy koń, większość koni się do tego nie nadaje. I koń i terapeuta muszą być do tego wykwalifikowani. Reasumując, zmysł dotyku jest zmysłem, który wymaga naszej absolutnej uwagi. Zobaczmy, jak jesteśmy z czuciem własnego ciała, obserwujmy to, co z naszym ciałem się dzieje, jak wygląda nasza skóra, bo bardzo często nasza skóra jest barometrem tego, co dzieje się wewnątrz i chorób układu trawienia i napięć nerwowych i bardzo często również różnych chorób autoimmunologicznych. Pracujmy z nią, rozciągajmy, głaszczmy, kochajmy swoje ciała. Pamiętajmy o tym, że dotyk to nie tylko skóra, mamy również czucie głębokie i komórki odpowiadające za odbieranie bodźców dotykowych są na wszystkich poziomach, na wszystkich głębokościach naszego istnienia, więc możemy też czuć nasze narządy. Pamiętajmy o tym, że one się cały czas ruszają, że to nie jest tak, że one tam w środku są nieruchome. I miejmy uważność na naszych bliskich, przytulajmy się, głaszczmy, spędzajmy ze sobą czas i pielęgnujmy relacje z naszymi czworonogami i istotami, które są wokół nas, a nie są istotami ludzkimi. I tym samym bardzo Wam pięknie dziękuję za dzisiejszą podróż przez zmysł dotyku. Słyszymy się niebawem. Dobrego, bliskiego wieczoru albo dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jojurka.